Wirtualizacja desktopów. Co tak naprawdę oznacza? 8 czerwca 2010.00. Wirtualizacja desktopów to ciekawy wynalazek. Nie tylko pamięta stare, dobre czasy centralizowanych systemów klasy mainframe, ale też łączy w sobie wspaniałą tradycję wolności użytkownika, jaką zapewnia komputer stacjonarny. Sprawa jest prosta. Każdy ma dostęp do własnego systemu operacyjnego i aplikacji, które są mu potrzebne, a jednocześnie całość działa na zdalnym serwerze. Dostęp jest przez taniego w utrzymaniu, tak zwany cienkiego klienta ZANG. Tkinslient, przypominającego trochę staroświecki terminal. Argumenty przemawiające za wirtualizacją desktopów są dość przekonujące. Jeśli wszystko działa wirtualnie na jednym serwerze lub grupie serwerów, aktualizacje czy modernizacje sprzętu wykonywane są sprawnie i szybko. Nie trzeba fatygować się do poszczególnych komputerów w firmie ani martwić się o naruszenia bezpieczeństwa czy kradzież danych, na które narażony jest każdy komputer w sieci. Z drugiej strony, argumenty przeciw tego typu rozwiązaniom są równie silne. Takie przedsięwzięcie wymaga potężnych, drogich urządzeń, których koszty utrzymania są wysokie. Do tego należy doliczyć opłaty związane z licencjami na oprogramowanie Microsoftu. Ich wartości są porównywalne do tych dla zwykłych desktopów, a końcowy efekt rzadko spełnia oczekiwania użytkowników. I oczywiście należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną sprawę. Jak użytkownicy mają korzystać ze swoich systemów operacyjnych, kiedy nie będą mogli połączyć się z serwerem? Decyzja, czy skorzystać z tego typu technologii, staje się jednak trochę prostsza, jeśli zapoznamy się z podstawowymi jej wariantami. Oto kilka podstawowych informacji. 1. Tradycyjny, cienki klient. To nie to samo co wirtualizacja desktopowa. Obecnie najpopularniejszym oprogramowaniem typu cienki klient jest zdalny pulpit Microsoftu, dzięki któremu wielu użytkowników może korzystać jednocześnie z jednego tylko serwera terminalowego Windows. Bardzo często funkcjonalność Remote Desktop łączy się z Citrix XenApp, który nie tylko zwiększa wydajność systemu, ale daje użytkownikom większą kontrolę nad nim. W tego typu rozwiązaniach niepotrzebny jest hyperwisor. Oprogramowanie niezbędne do instalacji i zarządzania wirtualnymi maszynami, ale niesie to jednak za sobą pewne niedogodności. Niektóre aplikacje działają bardzo wolno lub nie działają w ogóle, a każdy użytkownik nie może skonfigurować swojego systemu dla siebie, tak jak robi się to w wirtualnych maszynach czy zwykłych komputerach stacjonarnych. 2. Wirtualizacja desktopowa i VDI to prawie jedno i to samo. Jedną z pierwszych firm, które zajęły się propagowaniem terminologii infrastruktury wirtualnej, pulpitów ZANG. VDI, Virtual Desktop Infrastructure, był w MWARE, ale obecnie zarówno Microsoft, jak i Citrix podążyli w jego ślady. Kiedy mowa o VDI, chodzi po prostu o podstawową architekturę stosowaną przy wirtualizacji, gdzie każdy użytkownik korzysta ze swojej wirtualnej maszyny działającej na serwerze. 3. Nie mylcie wirtualizacji desktopowej. Z wirtualizacją desktopową. Omawiana w tym artykule wirtualizacja dotyczy rozwiązań opartych na korzystaniu z serwera. Jednak często określenie to obejmuje również uruchamianie zdalnych maszyn na zwyczajnych komputerach stacjonarnych. Popularne rozwiązania tego typu to MWARE, Parallels Desktop i Microsoft Virtual PC, a najlepszym przykładem ich zastosowania jest uruchamianie na tej samej maszynie systemu Windows wewnątrz Linuxa albo Windows na laptopach Apple z systemem macOS X. Jak widać, oba te warianty mają niewiele ze sobą wspólnego. 4. Żadne rozwiązanie serwerowe nie będzie obsługiwało tak rozległej ilości sprzętu, jak zwykły komputer stacjonarny. Panowie z Redmond spędzili połowę swojego życia upewniając się, że ich system obsługuje jak największy wachlarz drukarek, skanerów, kart graficznych i urządzeń USB. Niestety, w przypadku cienkich klientów, wsparcie dla sprzętu jest bardzo zubożone, a większość urządzeń po prostu nie będzie działać. To nie koniec, problematyczne będzie też odtwarzanie multimediów czy korzystanie z aplikacji Flash, jako że użytkownicy łączą się ze swoją wirtualną maszyną przez internet. 5. Rozwiązania VDI są droższe, ale oferują też większą funkcjonalność niż tradycyjne. Cienkie klienty to bardzo prosty rachunek. W przypadku VDI każda wirtualna maszyna potrzebuje określonej ilości pamięci, mocy obliczeniowej i miejsca na dysku, by działać, a to wymusza zakup drogich serwerów. Dodatkowo należy się liczyć ze znacznym wzrostem obciążenia sieci, co może z kolei oznaczać potrzebę modernizacji łącza. Natomiast w przypadku zdalnego pulpitu użytkownicy współdzielą prawie wszystkie zasoby z wyjątkiem prywatnych plików. W zamian za dodatkowe koszta otrzymujemy jednak lepszą jakość usługi. Rozwiązaniami VDI nie tylko łatwiej zarządzać, ale wirtualne maszyny można łatwo przenosić na inny serwer bez konieczności wyłączenia ich, wykonać kopię zapasową, czy też uruchomić usługę równoważenia obciążenia ANC, Load Balancing. Ponadto, jeśli jedna z wirtualnych maszyn się zawiesi, Nie wpłynie to na pracę innych w usługach terminalowych, takich jak zdalny pulpit. Jeśli zawiesi się serwer terminalowy Windows, wszyscy użytkownicy utracą połączenie. 6. Dynamiczne rozwiązania VDI zwiększają wydajność. W standardowej instalacji VDI każda wirtualna maszyna działa nieustannie od sesji do sesji, więc wraz ze wzrostem ilości użytkowników administracja maszynami staje się bardziej czasochłonna, a same dane zajmują coraz więcej miejsca. W przypadku dynamicznych architektur VDI każda wirtualna maszyna tworzy się z głównej kopii zapasowej i łączy z profilami użytkowników. W ten sposób użytkownicy wciąż mogą korzystać ze spersonalizowanych pulpitów, a praca administratorów staje się łatwiejsza, bo mogą przechowywać mniej danych. Aktualizacje instalowane są na mniejszej ilości maszyn. 7. Wirtualizacja aplikacji jeszcze bardziej ułatwia pracę z VDI. Kiedy aplikacja jest wirtualizowana, zostaje ona zapakowana z wszystkimi plikami systemu operacyjnego i wpisami do rejestru potrzebnymi do jej uruchomienia, eliminując w ten sposób potrzebę jej instalacji. Dlatego w dynamicznych rozwiązaniach VDI administratorzy mogą dodać taką aplikację do biblioteki uruchomienia ANC, Runtime Library, każdej wirtualnej maszyny zamiast umieszczać ją w głównej kopii zapasowej, co znacznie ułatwia zarządzanie poszczególnymi aplikacjami. 8. Hypervisor na kliencie umożliwi uruchamianie wirtualnych maszyn bez konieczności połączenia z internetem. Hypervisor zainstalowany na zwykłym komputerze stacjonarnym czy laptopie pozwoli na uruchomienie biznesowej wirtualnej maszyny, zawierającej system operacyjny, aplikacje i wszystkie pliki konfiguracyjne. Wydaje się to nieco dziwne, ale taka wirtualizacja ma głęboki sens biznesowy. Po pierwsze, jest to rozwiązanie bezpieczniejsze, bo całość jest odseparowana od oprogramowania zainstalowanego na tym komputerze, w tym trojanów czy wirusów, które mogły się tam znaleźć. Po drugie, dzięki temu mamy dostęp do wszystkich tych rozwiązań, które omówiono wcześniej w tym artykule. Ponadto, hypervisor zainstalowany na stacji roboczej staje się rozwiązaniem bardziej praktycznym. W razie braku łącza internetowego, nadal można korzystać z naszej biznesowej wirtualnej maszyny, a kiedy połączenie z serwerem zostanie nawiązane ponownie, nasz komputer synchronizuje się z tamtą maszyną. Tego typu rozwiązania to przyszłość, w której przychodząc do pracy ze zwyczajnym komputerem, wystarczy uruchomić już przygotowaną, bezpieczną, wirtualną maszynę. Dodatkowo, jeśli nie mamy swojego komputera, właściwie każda maszyna z zainstalowanym klientem będzie mogła spełnić to zadanie. Citrix wypuścił niedawno wersję testową swojego klienta hypervisora, a Vmware planuje niedługo zrobić to samo. Niestety, produkcyjnych wersji tego oprogramowania spodziewać się można najwcześniej w 2011 roku. Podobnym oprogramowaniem, które umożliwia bezpieczne uruchomienie wirtualizowanego środowiska aplikacji, jest Checkpoint Abra, ale działa na nieco innej zasadzie.